Bezpośrednim powodem napisania listu do Tesaloniczan były niepokojące poglądy, które pojawiły się w tej wspólnocie chrześcijan, właściwie herezja. Słuchając o rzeczach ostatecznych, o końcu świata, o paruzji, czyli dniu, w którym Chrystus powróci jako sędzia żywych i umarłych, chrześcijanie w Tesalonikach popadli w odrętwienie. Przestali się zajmować życiem. Przestali pełnić swoje obowiązki. Opanowała ich beznadziejna bierność. Kiedy Paweł apostoł się o tym dowiedział, nie mogąc osobiście do nich przybyć, wysłał pierwszy list, a kiedy on jakby nie poskutkował, wysłał drugi list. Dlatego mamy dwa listy do Tesaloniczan. I napominał ich. I to była jedna skrajność. Takie bierne czekanie na koniec świata. Zaniechamy działania, pracy, obowiązków, bo będzie koniec świata. Koniec świata będzie. Na pewno. Ale wcześniej może się wydarzyć śmierć każdego z nas. I to jest rzeczywisty koniec świata. Ten koniec na pewno przeżyjemy. I wtedy Tesaloniczanie popadli w drugą skrajność. Skoro nie wiadomo, kiedy będzie koniec świata, no to korzystajmy z życia. I popadli właśnie w tą drugą skrajność. Zaczęli grzeszyć, zaczęli się zniewalać, ulegać wszelkim pokusom, powabom świata. Obie skrajności są niebezpieczne. Starożytna maksyma mówi in medio virtus. Cnota jest między skrajnościami, pośrodku. Dlatego roztropność nazywana jest woźnicą cnót. Tą, która powodzi innymi cnotami. Dlatego rozwój duchowy człowieka musi dokonywać się we wszystkich jego sferach. Nie tylko męstwo i odwaga, ale jeszcze roztropność. Nie tylko pobożność, ale pracowitość. Nie tylko pracowitość, ale nadzieja. Nie tylko nadzieja, ale wiara. Nie tylko wiara, ale miłość. Chrześcijaństwo nigdy nie głosiło pojedynczych wartości. Zawsze głosiło system wartości, a lepiej powiedzieć hierarchię wartości. Wartości są uporządkowane. I najwyższą wartością jest miłość. Bo Bóg jest miłością. Wszystko ma zmierzać do tej miłości. I także wszystko z niej ma wypływać. Więc ten list wysłał apostoł zatroskany o wiarę ludzi, którzy byli, która była ta wiara owocem jego przepowiadania. On głosił im Ewangelię. I do końca czuł się za nich odpowiedzialny. I mówi, nie jesteście synami ciemności. Więc nie postępujcie jak synowie ciemności. Księciem ciemności jest szatan. Jezus wielokrotnie o tym mówi, że to szatan jest księciem ciemności, tym, który kradnie światło. Po to, aby człowieka pogrążyć w ciemności, w chaosie, żeby człowiek nie rozeznawał. Nie rozeznawał woli Bożej, nie rozeznawał dróg pańskich, nie rozeznawał pomiędzy dobrem a złem, żeby nie widział granic wolności na przykład, żeby w ogóle pewnych rzeczy nie widział. Bo jak zabraknie światła, to człowiek rzeczywiście wielu rzeczy nie widzi. Wzywa więc Paweł chrześcijan w Tesalonikach, a dzisiaj nas, żeby nie spać, żebyśmy byli ludźmi czuwającymi i mieli trzeźwy osąd. Nie chodzi nawet i wyłącznie o to, żeby się nie upijać. To też, ale patrzeć trzeźwo. W mojej parafii był proboszczem taki ksiądz, który przeżył Dachau. Nie wszyscy przeżyli obóz koncentracyjny, on przeżył. Miał tę łaskę, wrócił, potem wybudował dwa kościoły, a potem był skierowany do pracy w Bełżycach. Tak mi opowiadali moi rodzice. Ja byłem za młody, żeby to rozumieć wtedy. On był bardzo życiowy ksiądz. Był realistą. Wzywał ludzi do wiary, ale jednocześnie wzywał ich do pełnienia obowiązków małżeńskich, rodzinnych, zobowiązań w pracy, zobowiązań wobec parafii, zobowiązań sąsiedzkich. Był realistą, bo w obozie, żeby przeżyć, trzeba naprawdę być realistą. I on po to przeżył ten obóz, żeby uczyć potem na wolności ludzi, żeby nie popadali w odrętwienie, żeby się nie zniewalali doczesnością, bo to wszystko trzeba będzie zostawić. To kwestia czasu, kiedy wszystko zostawimy. Dlatego będziemy wypróbowani w wolności. Czy mamy wolność, czy nie mamy. Różnych rzeczy się nie spodziewamy, ale śmierci to powinniśmy się spodziewać. Ona naprawdę przyjdzie. Czasem słyszę, jak ktoś umrze znany, to jego przyjaciele, koledzy mówią tacy zaskoczeni, że się nie spodziewali. Śmierć należy się spodziewać. Tego końca trzeba się spodziewać. Ponieważ nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo nie wiemy. Mamy być gotowi codziennie. Dzisiaj mamy być gotowi. Nie jutro. Jutro może nie być. Może to ostatni wieczór. A na pewno dla kogoś. Ostatni. Może nie dla wszystkich. Dlatego realizm i unikanie skrajności. Nie możemy uciekać od obowiązków, nie możemy się zniewolić obowiązkami. Bardzo roztropnie trzeba podchodzić do wszystkiego. W pobożności też trzeba mieć roztropność. I w odwadze, i w męstwie, w pracy. Wszędzie trzeba mieć roztropność. Bo człowiek się wtedy zatraca, jak nie ma roztropności. Zniewala się. I zniewolony potrzebuje potem oczyszczenia, uwolnienia. A niekiedy nawet egzorcyzmu. Zmarły przed laty ksiądz Pęzioł, który był wiele lat egzorcystą, mówił, że nałóg jest wstępem do opętania. I wiedział, co mówił. Ponieważ codziennie spotykał ludzi zniewolonych i opętanych. którzy mieli także nałogi. Zniewolenie przez nałóg przychodzi jakby niepostrzeżenie. Wielu wobec nałogu ma infantylny stosunek. Traktuje nałóg, jakby to był taki mały miś polarny, taki pluszek. I na początku on rzeczywiście jest mały. I można go nawet przytulać. Taka bielutka kuleczka. Futerko ma. Ale w tym małym niedźwiadku jest bestia, która na końcu zabije człowieka. I taki jest nałóg. Kiedy człowiek go oswaja, nie przeczuwa, że się zniewoli. A potem już nie może się wyzwolić. Potem potrzebuje rzeczywiście interwencji Jezusa. Jak się modlą ludzie uzależnieni? Ponieważ pochodzą z różnych wyznań, a nawet z różnych religii, to wypowiadają taką modlitwę dość uniwersalną. Boże, kimkolwiek jesteś, katolik będzie wiedział, o jakiego Boga chodzi. Ale być może jest świadek Jehowy, gdzieś może jest muzułmanin. Więc Boże, kimkolwiek jesteś, daj mi pokonać to, co mogę zmienić. Daj mi zaakceptować to, czego nie mogę zmienić. I naucz mnie odróżniać jedno od drugiego. I to jest realizm. Są rzeczy, na które mamy obiektywnie wpływ, które od nas zależą, ale też jest taki obszar, który leży poza naszym zasięgiem, w którym musi objawić się moc Boża. Człowiek się musi na to zgodzić, że jest taka przestrzeń, w której on nie ma nic do powiedzenia i że jest taka przestrzeń, w której potrzebuje Jezusa Chrystusa i że tylko on może go uwolnić. Mamy fragment Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus dokonuje egzorcyzmu. To nie jedyny egzorcyzm, którego Jezus dokonał. Jest kilka przynajmniej przypadków opisanych w Ewangelii, ale być może było ich nawet więcej. Jezus nakazuje milczenie. Ale bywa, że egzorcysta nakaże mówienie. Wspomniany ksiądz Pęża opowiadał mi, że ile razy dokonywał egzorcyzmu, nakazywał złemu duchowi, żeby ujawnił, kiedy i w jaki sposób wszedł w tego człowieka. I bardzo często demon ujawniał. Czasem to były rzeczy, które nawet nie podejrzewamy, że mogły być przyczółkiem dla demona. Horoskop, tatuaż, wróżby, muzyka satanistyczna, wywoływanie duchów, magia. I on wyraźnie mówił. Znam takie małżeństwo, któremu proponowałem podróż poślubną w formie pielgrzymki do Ziemi Świętej. To są akurat krewni moi. Nawet chciałem jednemu z nich, jej czy jemu, ufundować taką pielgrzymkę. Ale oni wymyślili sobie, że pojadą do Egiptu. No i pojechali. I jako trofeum przywieźli sobie Anubisa. Przedstawienie staroegipskiego boga w ludzkiej postaci z głową szakala. I przez 13 lat, jak on wisiał nad łóżkiem, Nie mogli mieć dzieci. Ile razy odwiedzałem, mówiłem, żeby wyrzucili tego Anubisa. Zawieźcie sobie Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, Jezusa Miłosiernego, Matkę Bożą Karmiącą. No to pamiątka z Egiptu. Ja mówię, to jest bałwochwalstwo nad waszymi głowami. Nie wierzyli, że istnieje taki związek. W końcu pozbyli się go. Pomogłem im. Spaliłem tego dziada. I zaszli w ciąże. I mają teraz piękną córeczkę. Można to wiązać, można tego nie wiązać. Ja wiążę. I teraz planują, że pojadą do Ziemi Świętej. Tylko jest jeden problem. A nie można teraz pojechać. Był czas, kiedy jeździłem 3 razy w roku do Ziemi Świętej z kolejnymi grupami. I mówię im, był czas. Nacierpieli się bardzo. Byli bliscy rozpaczy. Ona była bliska depresji. Stracili 13 lat. Po co? Przez głupi upór? Przez przywiązanie do jakiegoś pogańskiego obrazka? Po co? To są straszne rzeczy. Żyjemy w XXI wieku i ludzie przywożą sobie takie amulety, totemy domowe, jakieś pogańskie ołtarzyki. Przecież w wielu domach jest Budda. I słonik z trąbką do góry na szczęście. Do dołu to jest nieszczęście. Szyl w to wierzy. Jest to śmieszne co najmniej. Ale wielu tak wierzy. Nie, że Jezus Chrystus ma moc. W to nie wierzą. W trąbę słonia wierzą. Przykre. Można powiedzieć, to jest dopiero ciemnogród. Kiedy ktoś wierzy w takie rzeczy. Jezus nie żartuje. Bo demon nie żartuje. Jak chwyta człowieka, to po co chwyta człowieka demon? Żeby doprowadzić go do śmierci duchowej, a w konsekwencji do potępienia. To jest walka o duszę człowieka, o życie wieczne. To nie są żadne sentymenty. I egzorcyzmy też nie są żadnym sentymentem. To jest walka o tego konkretnego człowieka, który się pozwolił zniewolić, oszukać, uzależnić. Mamy dzisiaj ważne słowo, które mówi o tej mocy, którą ma Jezus Chrystus. Który może nakazać milczenie. Może wypędzić złego ducha. Z miłości do tego udręczonego człowieka. Bo człowiek zniewolony czy opętany nie jest człowiekiem szczęśliwym. Cierpi. Cierpi jak mało kto. Jezus widzi cierpienie tego człowieka. Wszyscy przyszli się modlić i nikt nie przeczuwał, że będzie świadkiem takiego wydarzenia. A był. Bo był Jezus. Chcemy zaprosić Jezusa w te najbardziej mroczne sfery naszego życia, żeby On tam dokonywał cudów, żeby objawiał nam wolność. Amen.